Przyjdź Duchu Święty, dodaj nam ochoty na radości, byśmy tę prawdę wiary odkrywali w naszym życiu, abyśmy umieli nimi żyć, nimi się cieszyć i przez nie zdobywać niebo. Dzisiaj w naszej katechezie porannej celebracja Misterium Chrześcijańskiego. W tym rozdziale jesteśmy 7 sakramentów Kościoła i sakrament pokuty i przebaczenia, czyli sakrament spowiedzi świętej. I chcemy dzisiaj dotknąć, rozważyć tych prawd związanych z aktami penitenta, czyli aktami każdego, kto przystępuje do sakramentu spowiedzi, co winien uczynić, aby ten sakrament spowiedzi dobrze przeżyć. Oczywiście wiemy, że pokuta zobowiązuje każdego z nas, każdego grzesznika, do tego, by z własnej woli, dobrowolnie przyjąć wszystkie elementy tego sakramentu. Czyli żal w sercu, wyznanie ustami, głęboką pokorę, owocne zadośćuczynienie w postępowaniu. Znamy dobrze te 5 warunków dobrej spowiedzi, które winny nam towarzyszyć podczas sprawowania, przygotowywania się do tego sakramentu. To są takie wyznaczniki dla nas, które charakteryzują nas, nasze odniesienie do tego sakramentu pokuty i pojednania, ale także pomagają nam dobrze przeżyć ten sakrament pokuty i pojednania, czyli autentycznie wejść na drogę nawrócenia, stanąć przed Bogiem w prawdzie. I oczywiście wśród tych wszystkich aktów, jakie dokonujemy, na pierwszym miejscu jest żal za grzechy. Jest to ten ból duszy i znienawidzenie wręcz popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Zobaczmy, jest to bardzo jasno określone dla nas. Dlatego, że chcemy żałować w sercu za grzech popełniony, grzechy popełnione, ale bez możliwości w tym momencie z jakiejś chęci grzeszenia dalej. Zobaczmy, często jest taka sytuacja, że nie ma skruchy, nie ma żalu w sercu człowieka. Czyli wówczas, kiedy człowiek nie żałuje za grzechy, no nie jest możliwe, aby Bóg przebaczył ten grzech. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg domaga od nas się tego jednego, uznania grzechu przed Nim, czyli stwierdzenia: Panie, zgrzeszyłem. Bóg każdy grzech przyjmuje. Każdy przebaczy, bo cierpiał na krzyżu za nas, przelał swoją krew za każdego, za grzesznika i świętego. Ale każdy z nas jest naznaczony grzechem pierworodnym, a przez to każdy z nas ma tą naturę ludzką, która do grzechu nieraz zmierza. A zatem chcemy w takiej pokorze serca wyznać moją skruchę: Panie, przebacz moje grzechy. Ja żałuję te grzechy, które popełniłem i za które winienem żałować. Ten akt żalu jest aktem koniecznym, dlatego że ja muszę zobaczyć, że w moim życiu dokonało się pewne zło. Zło, które ja sam wybrałem, zło, które skierowane jest przeciwko Bogu, to każdy grzech, lekki czy ciężki, zrywa całkowicie tą więź z Bogiem, ale też przeciwko człowiekowi, przeciwko wspólnocie Kościoła. Nasze grzechy nie są tylko grzechami, nawet jeżeli człowiek wydaje się, że popełnia grzech jakiś w odosobnieniu, w samotności, to ten grzech nie należy do grzechów indywidualnych, dlatego że oczywiście relacja ja-Pan Bóg jest wtedy zachwiana, czy też całkowicie ta relacja upada, ale też ten grzech rani wspólnotę Kościoła całą, dlatego że Kościół jako jeden, który jest święty, a składa się z ludzi wierzących, ochrzczonych, chrześcijan, są oni grzeszni, jesteśmy grzeszni, ale ta rana zadana Kościołowi sprawia, że naszymi czynami nie dorastamy do tej świętości, że nie idziemy w pełni za Ewangelią. I oczywiście ten żal może być wypływać z miłości do Pana Boga i powinien wypływać nade wszystko. Pierwszym jakby takim momentem naszego żalu, inspiracją żalu, jeżeli tak można powiedzieć, to jest ta miłość Boga, którą doświadczamy, którą ranimy. To jest ten żal doskonały, żal z miłości. I zobaczmy, że taki żal doskonały grzechu, za grzechy popełnione, czyli żal wypływający z miłości do Pana Boga i do Boga, do Jego wielkiego dzieła odkupienia, do tego, co nieustannie dzieje się w naszym życiu, jak wiele od Niego otrzymujemy, kiedy widzimy te Boże dary, tą wielką miłość, jaką Bóg umiłował człowieka. Jeżeli z tej miłości ja żałuję szczerze, autentycznie za popełnione moje grzechy, to pamiętamy, że taki żal gładzi grzechy powszednie, ale nie ciężkie, powszednie gładzi. I to jest właśnie też taka możliwość, kateizm podpowiada, że owszem, on gładzi, przebacza grzechy śmiertelne, ale tylko wtedy, kiedy człowiek podejmie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, kiedy będzie to tylko możliwe. Więc ten żal winien nam towarzyszyć. Żal doskonały, z miłości do Pana Boga. Jeżeli ktoś właśnie nieraz nie w ogóle nie żałuje, to zobaczmy, nie chce dostąpić miłości Boga i nie chce też zmienić swojego postępowania. Bo jeżeli nie wyrzekniemy się grzechu, to ten sakrament będzie taką próbą świętokradztwa, oszukania Pana Boga. Czyli tylko jeżeli ktoś wyznaje ustami, ale nie żałuje w ogóle za to, czy też ma taką świadomość może w tym, że i tak nic się nie zmieni, czyli nie próbuje podjąć walki, to nie chodzi o to, żeby autentycznie coś się zmieniło, bo widzimy, że spowiadamy się, nasze grzechy nieraz powtarzają się, słabości, ale chcemy w tym sakramencie pokuty odnowić się i spróbować wyjść naprzeciw temu, co mnie od Boga oddala. Czyli kiedy ja próbuję podjąć z Panem Bogiem walkę o moją świętość życia, o moje autentyczne nawrócenie, to wtedy to wszystko, ten sakrament ma sens. Ale jeżeli człowiek zupełnie nie chce walczyć ze swoją słabością, czyli przyzwala na grzech, na szatana, który się w naszym życiu wtedy jest obecny, i co się dzieje? Sumienie, które nieustannie jest deprawowane przez grzech, powoli zaczyna nie dostrzegać grzechów. Zagłuszone to sumienie jest. I grzechy rodzą się kolejne. I człowiek powoli odchodzi daleko od Boga. Oczywiście w każdym momencie może do Niego wrócić. Tylko musimy pamiętać o tym, że te powroty nie są takie proste. Dlaczego? Dlatego, że kiedy sumienie jest zagłuszone przez grzechy, które ciągle narastają, z którymi człowiek nie chce podejmować walki, wtedy Pan Bóg gdzieś jest przysłonięty. Ale to nie przez Niego, bo On chce, nieustannie nas prowokuje, wchodzić w nasze życie, posyła nam ludzi, daje nam znaki swojej obecności. Ale my nie chcemy. Człowiek nie chce i odchodzi. I to jest to niebezpieczeństwo, kiedy człowiek nie staje się wrażliwym na grzech. kiedy decyduje się już tym grzechem tak żyć, niech tak będzie, bo się nie da. To jest najprostsze rozwiązanie, ale najbardziej tragiczne, dlatego że nie chcemy współdziałać z łaską Bożą. I wcale, zobaczmy, nie żałujemy za popełnione czyny i grzechy. Czyli miło jest grzeszyć, ktoś powie. Żal doskonały, żal wypływający z miłości. Również posiadamy, jest taki moment żalu nazwany żalem niedoskonałym. On oczywiście też jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego, ale ten żal jakby swój początek bierze z tego, że człowiek rozważa tą brzydotę grzechu lub ten żal rodzi się z tym, związany jest z lękiem przed wiecznym potępieniem czy innymi karami, które grożą grzesznikowi. A więc zobaczmy, jest to żal niedoskonały, albo inaczej możemy powiedzieć, jest to żal z bojaźni. I oczywiście, zobaczmy, takie poruszenie serca również może w nas, w człowieku, zapoczątkować tą głęboką przemianę, która pod działaniem łaski dopełni się w tym rozgrzeszeniu sakramentalnym podczas spowiedzi świętej. Jednak zobaczmy, że żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje nas jedynie do otrzymania tego przebaczenia w sakramencie pokuty. Więc mamy dwa rodzaje żalu. Żal niedoskonały, żal z bojaźni i ten pierwszy żal doskonały, żal z miłości, miłości do Pana Boga. Ten pierwszy gładzi grzechy powszednie, a jeżeli właśnie chcemy przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w najbliższym możliwym czasie, kiedy tylko będzie taka możliwość, on może również gładzić grzechy ciężkie. I to, te akty nasze, one są potrzebne po to, by dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania w tym sakramentalnym spotkaniu. A więc, żeby klękając do kraty konfesjonału, wyznając swoje grzechy, abyśmy szczerze za te grzechy i czyny żałowali. Za to wszystko, co wydarzyło się złego w naszym życiu. I oczywiście obok tego żalu za zło, które popełniliśmy, bo musimy pamiętać o tym, że każdy grzech jest brakiem dobra, brakiem Boga w naszym życiu. Że każdy grzech jest powiedzeniem Panu Bogu nie, a powiedzenie szatanowi tak. Każdy grzech w naszym życiu jest próbą zerwania tej miłości z Bogiem i realizacji swojego życia według własnego planu, który nie jest powiązany z Ewangelią. Każdy grzech to odwrócenie się od krzyża Jezusa Chrystusa i wzgardzenie miłością Boga. I nawet jeżeli grzechy dzielimy na powszednie, te codzienne, lekkie, czy też grzechy ciężkie, śmiertelne, to musimy pamiętać o tym zawsze, żeby też nasza czujność się nie uśpiła, że grzech każdy rani Boga. Oczywiście z grzechami ciężkimi, śmiertelnymi nie możemy być w tej komunii z Panem Bogiem, nie możemy przystąpić do sakramentu Eucharystii, ale też gdybyśmy w takim stanie z tym światem się pożegnali, to też jest kwestia naszego zbawienia. Dlatego ważne jest trwanie w łasce uświęcającej. Ale zobaczmy, żeby też nie przyzwyczajać się do tych grzechów lekkich, bo te też szkodzą naszej duszy, szkodzą naszym relacjom z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Każdy grzech jest odejściem od Pana Boga. Każdy grzech przed oczyma Bożymi jest nieakceptowany. Nie ma takich grzechów. Nie znaczy to, że grzechy powszednie Pan Bóg akceptuje, że one są jakby troszkę bardziej może usprawiedliwione przez Pana Boga. I oczywiście, kiedy chcemy przystąpić do sakramentu pokuty, kiedy czujemy żal, żeby ten żal czuć, musimy oczywiście zrobić rachunek sumienia swojego serca, czyli dobrze przygotować się. Ten rachunek sumienia warto byśmy robili w oparciu o światło Słowa Bożego. Najbardziej oczywiście nadaje się do tego rozważanie tekstów o dekalogu, sam dekalog, także w katechezie moralnej Ewangelii i listów apostolskich, w kazaniu na górze i pouczeniach apostolskich, to możemy właśnie w oparciu o te teksty przygotowywać swoją duszę do spotkania siebie samego w sakramencie pokuty. Warto byśmy ten sakrament pokuty opierali również o nieraz przygotowane rachunki sumienia dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych, dla małżonków. Często i wiele mamy takich propozycji, które pomogą nam lepiej przeżyć ten sakrament, czyli dokonać lepszego wglądu w nasze życie i spotkać szczerze te momenty, kiedy nie szliśmy drogą Ewangelii. To jest bardzo konieczne, żeby stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem. Dlatego, że to wiąże się z wyznaniem grzechów, czyli samą spowiedzią. To nie jest tylko czysto ludzki wymiar wyznania. Ale to wyznanie grzechów, ono powinno w nas wyzwalać i też ułatwiać nam pojednanie z innymi. Bo widzimy, że kiedy stajemy w spowiedzi świętej, kiedy bezpośrednio patrzymy na siebie w prawdzie, stajemy w prawdzie, chcemy wyznać popełnione przez siebie grzechy, czyli kiedy ja wyznaję coś głośno, nazywam tą rzecz w moim życiu, czyli ja przyznaję się do niej, stwierdzam, że ta rzeczywistość była w moim życiu i biorę za nią odpowiedzialność, czyli otwieram się na nowo na Pana Boga, chcę po raz kolejny stanąć przed Nim, przed Bogiem i połączyć moje serce z Nim. Jeżeli miałem tę odwagę, żeby grzeszyć, muszę mieć odwagę, żeby w świetle Słowa Bożego, w prawdzie i miłości przyznać się do tego grzechu. A więc każdy grzech ciężki muszę wyznać po to, by ten sakrament pokuty i pojednania dobrze przeżyć. Bo mógłbym oczywiście zataić grzech. To jest spowiedź świętokradzka, nieważna, dlatego że zobaczmy, przecież Pan Bóg widzi moje serce i On mnie zna i widzi, że kłamie, że nie wyznaje wszystkich grzechów, że nie chce wyznać, że może jest za mnie jakaś blokada, wstyd, tylko to jest ta ważna rzeczywistość też tego, by umieć się przyznać przed Bogiem, przed kapłanem, który mocą Chrystusa wysłuchuje i udzieli mi rozgrzeszenia. I to jest ta istotny element wyznania grzechów właśnie przed kapłanem. Dlatego, że podpowiada nam Kościół, że na spowiedzi świętej każdy penitent, ten, który przystępuje do tego sakramentu, powinien wyznać wszystkie swoje grzechy śmiertelne, ciężkie, których jest oczywiście świadomy po dokładnym zbadaniu siebie. Chociaż byłyby to grzechy najbardziej skryte i popełnione, nawet jeżeli one są popełnione przeciwko dwóm ostatnim przykazaniom dekalogu. Dlatego, że nieraz ciążą i ranią duszę i są bardziej niebezpieczne niż te grzechy popełnione jawnie. Dlatego trzeba nam dobrze zbadać swoje sumienie po to, by szczerze wyznać te grzechy właśnie w spowiedzi świętej, głośno. To jest ten element konieczny. Rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź. Ja muszę to szczerze wyznać, dlatego że staję w prawdzie przed Bogiem. Oczywiście są nieraz, rodzą się opory. Dlaczego przed kapłanem? Przecież to jest też również człowiek grzeszny, też człowiek, który potrzebuje spowiedzi świętej. Sam z siebie nie może mi odpuścić grzechów. Tak, to są prawdziwe pytania, jakie w nas mogą się zrodzić, ale musimy też pamiętać i wiedzieć, że kapłan nie odpuszcza właśnie sam, swoją mocą, bo takiej mocy nie ma. Tą moc przez sakrament święcej udziela mu sam Jezus. I to wyznanie grzechów, które objęte jest przecież tajemnicą spowiedzi, dokonując się w tym sakramencie, no jest tym przyznaniem się przed tym, który reprezentuje samego Boga, a równocześnie pozwala też spotkać się na płaszczyźnie tej ludzkiej. Dlatego, że ten sakrament pozwala też wejść w tą głębię miłosierdzia Bożego i kapłan, który też potrzebuje przebaczenia i tego miłosierdzia, równie dobrze wie, jak ono jest konieczne dla każdego i też widzi ten dar wielkiego nawrócenia. kiedy człowiek szczerze wyznaje swoje grzechy. Dlatego na spowiedź i wyznanie grzechów, a przez to otrzymanie sakramentalnego rozgrzeszenia, czyli przebaczenia grzechów, dokonuje się właśnie w Kościele, bo tak chciał sam Bóg poprzez kapłanów w sakramencie pokuty i pojednania. To jest to miejsce, w którym otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów. I tutaj musimy podchodzić do tego sakramentu z taką wielką atencją, wyczuleniem, by wyznać wszystkie swoje grzechy, które nam przychodzą na pamięć, bo wtedy polecamy je temu Bożemu miłosierdziu przeogromnemu i prosimy dobrego Boga o przebaczenie. No właśnie, kiedy postępujemy inaczej i świadomie człowiek ukrywa te grzechy, to już wspominałem, no nie przekładamy tej Bożej dobroci. To wszystko, co się dzieje wtedy, nie jest możliwe, aby uzyskać przebaczenie za pośrednictwem kapłana. Bo też pięknie o tym pisał święty Hieronim, który mówił, że jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska nie uleczy tego, czego nie rozpozna. A więc zobaczmy, w tym zdaniu świętego Hieronima jest też ukryta ta prawda wyznania grzechów. Jeżeli bowiem chory wstydzi się odkryć ranę lekarzowi, sztuka lekarska nie uleczy tego, czego nie rozpozna. Kapłan musi mieć przystęp do naszej duszy w tym momencie, w sakramencie pokuty świętej, kiedy wyznajemy szczerze wszystkie nasze grzechy po to, by otrzymać przebaczenie, ale też po to, by postąpić na drodze naszej wiary, umocnić się. Oczywiście zgodnie z przykazaniami kościelnymi każdy wierny po osiągnięciu tego wieku rozeznania zobowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać swoje winy, swoje grzechy ciężkie. Oczywiście ten, kto popełnił grzech śmiertelny, nie powinien, nie może przystępować do Komunii Świętej, nawet jeżeli przeżywa wielką skruchę bez wcześniejszego rozgrzeszenia sakramentalnego. I oczywiście dzieci również powinny przystąpić do tego sakramentu pokuty przed przyjęciem pierwszej Komunii Świętej. Zobaczmy, ta kwestia spowiedzi, to przykazanie, które nam mówi o okresie wielkanocnym, okresie wielkiej, kiedy przygotowujemy się raz w roku, to jest takie minimum. Tutaj trzeba takiej naszej troski, dlatego że wyznanie grzechów, codziennych win, nawet jeżeli one nie są ciężkie, a powszednie, dla nas powoduje nasze umocnienie. To regularne spowiadanie się z grzechów pomaga nam kształtować nasze sumienie, kształtować nas samych, pomaga nam walczyć ze złymi skłonnościami, które widzimy w naszym życiu. Również przez tą praktykę sakramentu spowiedzi my poddajemy się tej leczącej mocy Chrystusa. Zarazem czynimy postępy w życiu duchowym. Otrzymujemy przede wszystkim dar miłosierdzia od Ojca, nieustannego stawania wobec prawdy Bożej. No i jesteśmy przynaglani również przez Boga, aby tak jak On być miłosierni. To też wchodzi w nasze relacje międzyludzkie, jeżeli odpuścicie, jeżeli ja otrzymuję odpuszczenie grzechów od Boga, ja widzę swoje postępowanie, moje grzechy i słabości, to tym bardziej patrzę z miłością na drugiego człowieka, który również może błądzić, ale też ja jestem winny do przebaczenia drugiemu, bo Bóg mi przebacza w tym sakramencie, bo ja widzę, że ja sam potrzebuję tego przebaczenia. I to jest ta rzeczywistość, która się dokonuje. Bo ten, kto wyznaje swoje grzechy, oskarża się ze swoich grzechów, już działa razem z Bogiem. Bóg osądza nasze grzechy, Bóg osądza twój grzech. Jeśli ty także je osądzisz, wtedy jednoczysz się z Bogiem. I człowiek i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczywistości. Gdy jest mowa o człowieku, to wiemy, że uczynił go Bóg. Gdy mowa jest o grzeszniku, to widzimy, że uczynił go człowiek. Trzeba niszczyć to, co my czynimy, czyli grzech. aby Bóg zbawił to, co On uczynił. I kiedy zaczynamy odrzucać, brzydzić się to wszystko, co uczyniliśmy, to zło, wówczas zaczynają nasze dobre czyny wychodzić na zewnątrz, bo odrzucamy to, co złe w naszym życiu. I właśnie początkiem dobrych czynów jest wyznanie czynów złych. Aby czynić dobrze, trzeba odciąć się od tego, co złe, wyrzucić to. Jeżeli czynimy prawdę, wówczas przychodzimy do światła. To święty Augustyn tak nas prowadził również w tym rozważaniu naszych aktów koniecznych do tego, byśmy dobrze przeżywali tą rzeczywistość. Oczywiście jest jeszcze moment zadośćuczynienia, bo widzimy, że wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu i należy uczynić wszystko, co możliwe, aby naprawić. Nie tylko wyznać, ale naprawić. No, te przykłady dobrze znamy. Oddać ukradzione rzeczy, przywrócić dobrą sławę temu, którą odebraliśmy, który został przez nas oczerniony, wynagrodzić krzywdy. To zadośćuczynienie wymaga takiej zwyczajnej sprawiedliwości. Zobaczmy, że grzech rani i osłabia każdego grzesznika, każdego z nas, ale także nasze więzi z Bogiem i z bliźnim. I co ważne, rozgrzeszenie gładzi grzechy, ale nie usuwa wszystkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Grzesznik, który każdy z nas w sakramencie spowiedzi jest uwolniony od grzechu, ale musimy niejako uzyskać pełne zdrowie duchowe i musimy zrobić coś więcej, aby naprawić wyrządzone winy, szkody. Musimy zadośćuczynić, musimy w odpowiedni sposób odpokutować te swoje grzechy. I to zadośćuczynienie też często nazywane jest pokutą. I ta pokuta, którą nakłada spowiednik, powinna oczywiście uwzględniać sytuację osobistą penitenta i mieć na celu to duchowe dobro. Ona też odnosi się do ciężaru, gatunku i natury popełnionych przez nas grzechów, jakie dokonały się w naszym życiu, kiedy spowiednik nam tą pokutę nakłada. To jest oczywiście modlitwa, ofiara, dzieła miłosierdzia, służba bliźniemu, wyrzeczenia, cierpienia nieraz, akceptacja krzyża, które muszę udźwignąć. Te wszystkie pokuty, pokuta, ona ma dla nas ten charakter upodobnienia się do Chrystusa, który sam raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy. I pozwala nam ona stać się tymi współdziedzicami Chrystusa zmartwychwstałego. To bardzo, bardzo ważne w naszym życiu, aby tą rzeczywistość też odpowiednio i dobrze przeżywać. Zadośćuczynienie, czyli naprawę popełnionych przez siebie grzechów i pokuta, kwestia mojego zbliżenia się do Boga i również tej drogi, która sprawia, że ja staję się coraz bliżej i bliżej Chrystusa.